wszyscy mieliśmy to w sobie, takie podniecenie naukowca i trochę archeologa, otwieranie, odkrywanie i nagle pojawia się napis, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Jechaliśmy, nie wiedzieliśmy, na co trafimy. W Balicach mieliśmy totalny problem, dlatego że się okazało, że tablice wcale nie są takie duże, bo są metr na metr 10, ale już nie wchodzą bezpośrednio do tych maszyn, które prześwietlają te bagaże. Mieliśmy mało czasu i tutaj z panem doktorem Szopą mówimy, że przepraszamy, ale my jedziemy remontować cmentarze, czy by nas mogli państwo przepuścić w Afryce, w Tanzanii. A jedna pani mówi, ale rzeczywiście, wiem, byłam tam. I pokazuje nam zdjęcia w swoim telefonie, właśnie cmentarza w Tengeru.
Oprócz cmentarza do dziś zachował się napis na baobabie, który rośnie na terenie ówczesnego polskiego osiedla Polska 1943.
Myśmy na tych mangowych drzewach bawiły się właśnie w chowanego.
Najbardziej nas to interesowało łażenie po drzewach. Te liany, to się tam się człowiek spinał. Takie gniazdośmy robili na drzewach. No i kąpiel. Ja mieszkałem nad samym jeziorem. Bez przerwy myśmy siedzieli w wodzie i to mało wakowało, bo nas to życie kosztowało, bo w tym okresie właśnie, jak myśmy tam byli, odkryto jakiś wirus, ja nie umiem w tej chwili powiedzieć, co to było. Takie coś, które zżerało czerwone ciałka krwi.
Jest to takie niezwykłe uczucie, które przyprawia o gęsią skórkę. Ma człowiek świadomość, że kilkadziesiąt lat temu po tym terenie chodzili Polacy, rozmawiali Polacy, zajmowali się codziennymi czynnościami. Miejsce było pełne życia. Szczególnie należy pamiętać, że przecież te obozy, one były wypełnione dziećmi.
To był raj na ziemi po tym, co tam nas spotkało.
Te safari, te żyrafy, zebry, czy te lwy, słonie to prawie się ocierały o pociąg.
To był olbrzymi kontrast, ale i taki zastrzyk pozytywnego patrzenia na świat, że już robactwa nie ma, że już mrozu nie ma, są niełachmany. Tylko ubranka, jak na safari za czasów Sienkiewicza się wybierało.
To był właściwie, można powiedzieć, prawie dwuletni okres przygotowywania się do wyjazdu do Tanzanii, żeby zrobić projekt odbudowy cmentarza w Kondoa. Pamiętajmy, że operujemy w Afryce i to w Tanzanii. Tanzanii, państwie, które funkcjonuje zupełnie przyzwoicie, ale dopiero, można powiedzieć, od kilku lat się mocno gdzieś tam rozwija. Udało się odnaleźć kilkaset dokumentów sporządzonych na terytorium Afryki. One były związane z polskimi osiedlami, które tam funkcjonowały w latach 1942-1952. Możemy powiedzieć, że osiedlami polskich Sybiraków, dlatego że byli to ludzie, którzy przeszli z Kresów przez Syberię, a potem z armią generała Andersa dotarli najpierw do Iranu, a potem między innymi w Afryce Wschodniej i Południowej, takie jak Kenia, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, RPA, to dzisiejsze nazwy. Najwięcej tych Sybiraków trafiło właśnie do polskich osiedli 7 w Tanganyice ówczesnej, a teraz Tanzanii. W ramach tej naszej ekspedycji archiwum było pierwsze i to były niezwykłe odkrycia. Tam pierwszy raz trafił tego archiwum polski historyk, który dotknął tych materiałów. Rzecz jest bardzo rozwojowa i niezwykła.
Cudowna rzecz dla mnie, jak miałem 10 lat, jak myśmy jechali z Mombasy. Mombasa to jest wiadomo w Kenii, do Ugandy, do Kampali. Jechaliśmy 5 dni pociągiem i to tak, pociąg szedł z taką szybkością, że myśmy wyskakiwali z pociągu, biegli obok pociągu, moja mama to truchlała i z powrotem żeśmy wskakiwali.
Ja byłam w takim obozie około 400 do 500 osób i to był bardzo ciekawy taki obóz przygotowany dla jeńców wojennych włoskich. Była świetlica, była kuchnia, wspólna kuchnia, bo niektórzy mieli przydział żywności i w domkach sobie sporządzali, myśmy mieli wspólną kuchnię. Była jeszcze misja włoska z księżmi włoskimi.
Kolejnym etapem to jest remont i odbudowa polskiego cmentarza w Kondoa. Tam jest 15 nagrobków, z czego 13 polskich na takim cmentarzu, właściwie w wielkiej kwaterze pięknej pod Baobabem. I tu nastąpiło wielkie odkrycie, bo pod nabudowami, które tam umieszczono lata temu, okazało się, że są oryginalne polskie nagrobki zrobione 80 lat temu. I tutaj za pomocą konserwatora, firmy budowlanej, ciężkiej pracy udało się po tym niezwykłym odkryciu ten cmentarz odbudować. Wygląda on w tej chwili nie jak cmentarz tanzański, jak go zastaliśmy, tylko jak cmentarz polski, co można też zobaczyć w dokumentacji, którą sporządziliśmy. Ostatnim takim etapem, bardzo ważnym, to było 151 nagrobków w Tęgeru, największym polskim osiedlu, które udało się poddać badaniom związanym z napisaniem raportu konserwatorskiego w kontekście jakby przyszłych prac, które na tym cmentarzu powinny się pojawić. Mierzenie, sprawdzanie, opisy, też zalecenia konserwatorskie oraz takiego stworzenia takiego muzeum, bo tam jest taki pawilon, kaplica, w którym jest nasza wystawa, razem sporządzona z ambasadą polską w Dar es Salaam, która nam bardzo pomagała.
Chorowaliśmy, ja na przykład miałam takie okresy, że ze szpitalika do szkoły chodziłam i wracałam do szpitalika, bo chorowało się na malarię i to bardzo długo. Ja nawet po przyjeździe do Polski jeszcze przez 3 lata brałam leki, zastrzyki i chorowałam.
Dawali nam chleb, dawali nam mąkę, dawali nam mięso. Każdy sobie pichcił we własnym zakresie. Przede wszystkim tam były same kobiety i dzieci, a jak byli mężczyźni, to byli inwalidzi, mieli odmrożone kończyny.
Zbieramy materiały dotyczące Polaków, głównie cywili, związanych z armią generała Andersa. Takie materiały znajdują się w Polsce, ale znajdują się też głównie w Wielkiej Brytanii, w National Archive czy w Instytucie imienia generała Sikorskiego w Londynie. Natomiast co się okazuje, również we wszystkich państwach afrykańskich, w których Polacy byli. Czyli to są takie państwa, podam dzisiejsze nazwy, jak Kenia, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, RPA. My mieliśmy już takie doświadczenie, na przykład w Harare, gdzie też jako pierwsi historycy polscy, tutaj głównie pan dr Mariusz Solarz, weszliśmy w Harare do archiwum, też dzięki pomocy pani konsul Grabowskiej, konsul honorowa, ma świetne relacje chociażby z rządzącymi i dzięki temu udało się tam wejść i trochę materiałów już znaleźć. Podobnie rozważaliśmy, że właśnie w Dar es Salaam takie materiały na pewno są, bo pamiętajmy o tym, że dzisiaj mówimy o Tanzanii. Kiedy tam byli Polacy, to była Tanganyika, to był mandat wtedy brytyjski. Brytyjczycy prowadzili świetną dokumentację. To tak jest jak w archiwach brytyjskich. Oni taką samą dokumentację prowadzili w swoich czy koloniach, czy w jakichś terytoriach zależnych. Gdy weszliśmy na miejsce, dostaliśmy materiały, które wyszukiwaliśmy, no tam spędziliśmy kilka dni, no to okazało się, że to były materiały nietknięte przez polskiego historyka, a materiały niezwykłe.
Myśmy na przykład pomarańcze rozbijali palcem, wyciskali sok i potem taką pomarańcz rzucało się do góry, pod kolanem się klaskało, łapało, czy o ściany takiego budynku biło się. To raj po tym, co było tam. Tam wszy, brud, smród, mróz, a tu mieliśmy wszystko i słońce, stąd pewnie nie mamy krzywych nóg. Afryka nas przyjęła. Anglicy w porozumieniu z polskim rządem w Londynie dogadali się, że nam dają te osiedla na czas jakiś tam, a po wojnie rozliczenie finansowe nastąpi. Nigdzie nic za darmo się jednak nie dostaje. Wśród ludzi, których wywożono, było dużo inteligencji.
Bo były w ogóle dwie siostry Bora Komorowskiego. Jedna była dyrektorką gimnazjum, a druga była nauczycielką.
Podręczniki mam je jeszcze w Krakowie. Czytanki czy wypisy były. I w jednym podręczniku mieściła się tak literatura polska, przyroda, geografia, historia i kościelne tematyki. Książka była drukowana w Chicago, moja na przykład. Był komendant angielski, ale był ktoś z administracji także z Polaków.
Bardzo poruszające były raporty ze szpitala psychiatrycznego, w którym znalazło się kilku Polaków, byli pacjenci, gdzie można przeczytać o bardzo dramatycznych ich przeżyciach, ponieważ takim głównym problemem na przykład była niemożliwość porozumienia się, tak? Bo ktoś mówił tylko po polsku, albo nie mówił w miejscowym języku, czy po angielsku, gdzie nie mógł powiedzieć po prostu, co tak naprawdę się dzieje. A to były głównie rozterki takie związane z niemożliwością bycia z bliskimi najprawdopodobniej. To są dokumenty też z okresu, kiedy te polskie osiedla się już zamykały, kiedy ludzie wyjeżdżali na przykład w ramach łączenia rodzin do Wielkiej Brytanii. I tam często są diagnozy lekarzy, które mówią, że tej osobie być może tak naprawdę nic nie jest, tylko brakuje kontaktu, takiego poważnego bardzo, tylko brakuje tego kontaktu z bliskimi i najlepszym rozwiązaniem zamiast jakiejś długoletniej terapii będzie po prostu umożliwienie komuś wyjechania za granicą, żeby właśnie był z bliskimi.
Oprócz tego, że znaleźliśmy dużo materiałów dotyczących Polaków, którzy tam mieszkali, czyli w takich 7 polskich osiedlach właśnie w Tanzanii, z największym w Tengeru, prawie 5 tysięcy mieszkańców w latach 1942-1952, to tych materiałów było dużo i z takimi podobnymi materiałami myśmy się już spotykali w różnych miejscach w naszym Centrum Dokumentacji Sojuszu Wypędzeń i Przesiedleń. Mamy chyba w Polsce największe zbiory, jeśli chodzi właśnie o tego typu materiały dotyczące Polaków w Afryce w latach 1942-52, czyli tych cywili związanych z armią generała Andersa. Natomiast znajdowaliśmy też takie niesamowite smaczki. Była taka bardzo ciekawa teczka z napisem Pols, jak Niemcy chcieliby zostać Polakami. Procesy udowadniania, że nie jest się Niemcem, a Polakiem. O co chodziło? Chodziło o to, że do I wojny światowej Tanganika należała do Niemiec. Po I wojnie światowej dostała mandat brytyjski w ramach Ligi Narodów. Ci, którzy stamtąd Niemcy zostali wypędzeni, a mieli tam swoje posiadłości i nagle trafili na ziemie byłe niemieckie, które zostały wtedy włączone do II Rzeczypospolitej. No więc czy to w Gdańsku, czy w Bydgoszczy, czy w innych miejscach, pisali listy, udowadniali przez Londyn, właśnie przez ambasadę brytyjską w różnych, czy poselstwa brytyjskie, czy w Polsce, czy w Gdańsku na przykład też, udowadniali, że są właśnie już Polakami, że są obywatelami polskimi, że należy się im zwrot ich majątków, no i musieli takie potwierdzenie znaleźć. To są lata 20. XX wieku.
Przede wszystkim są to materiały związane z takim codziennym funkcjonowaniem osiedli, z zaopatrzeniem, z dostawami, informujące o tym, ile osób kiedy przybywało, jak tam były przesunięcia między poszczególnymi osiedlami i też materiały związane z tym, kiedy osiedla się już zamykały, jak na przykład były wystawiane na sprzedaż jakieś poszczególne sprzęty, tam były prowadzone statystyki też takie związane ze sprzedażą wyposażenia. Ile krzeseł, ile łóżek. Polskie osiedla w Afryce funkcjonowały w latach 1942-1952, wtedy zamykały się te ostatnie, także funkcjonowały długo. One były utrzymywane na mocy porozumienia rządu polskiego emigracyjnego na uchodźstwie w Londynie z władzami brytyjskimi.
Raz pamiętam, szłam z babcią i z taką Kazią Kołacz do miasteczka. Przed nami szedł Masa i miał taką brązową, kocową narzutę na plecach i wiatr mu tak odwiewał i taka goła pupcia błyskała. Myśmy chodziły całymi takimi gromadami do misji, do księży, do tych misjonarzy Włochów i tam bąblowaliśmy, rozmawialiśmy. Potem chodziliśmy do zakonnic, które piekły takie opłatki i jak myśmy miały przyjść, to dolewały chyba jakiegoś soku, bo one były kolorowe i zjadałyśmy, tam króliki były i tak dalej.
Kolejny to był taki etap Morogoro, to jest niewielki polski cmentarz, duże miasto w Tanzanii, gdzie wraz z ambasadą polską Dar es Salaam udało nam się postawić nowe tablice informacyjne na temat tego, co tam było. Te tablice przywieźliśmy z Polski. Następnym miejscem to było właśnie to główne, czyli Kondoa. To jest taki niewielki cmentarz, ale bardzo piękny, bo to jest kwatera, można powiedzieć, na cmentarzu tanzańskim w tej chwili. Ale jest to 15 nagrobków, z czego 13 polskich, bo trzeba tam dodać, że tam jest też nagrobek kobiety z dzieckiem, najprawdopodobniej Niemki, i ojca Pankracego. Zmarł w 1913 roku i wokół tych osób zostało pochowanych tych 13 Polaków. Byli to i Sybiracy, ale też dzieci małe, które albo się tam urodziły, albo miały po 2-3 latka, 4 takie nagrobki dziecięce. Jest to cmentarz niezwykły, bo to jest cmentarz, który jest położony pod samym Baobabem. Baobab jest bardzo piękny. ale sprawiało nam też mnóstwo problemów, dlatego że akurat jest to czas kwitnienia i kwiaty, które są na baobabie, po prostu spadały na te nagróbki, a mają taką wydzielinę brązową, która jak spadnie, no to na tych nagrobkach zostawia swój ślad i to trwały ślad, że bardzo ciężko go usunąć. Więc z jednej strony wyglądało to pięknie, jak leżały te piękne kwiaty baobabów na polskich grobach, no, a z drugiej strony musieliśmy je szybko usuwać, dlatego że nam bardzo przeszkadzały w pracy.
Przyjeżdżając do Kontoa, my do końca nie wiedzieliśmy, co tam zastaniemy. Mieliśmy przygotowane ze sobą tutaj w Polsce zakupione wzory liter 3D, które moglibyśmy odcisnąć w świeżo wylanym cemencie. Mieliśmy również przygotowane takie tabliczki emaliowane, bardzo charakterystyczne dla tamtych czasów, kiedy powstawały groby, które pozwoliłyby nam również poinformować ewentualnego, każdą osobę, która odwiedzi to miejsce, kto leżał w danym grobie, tak aby, jeżeli doszłoby do jakichś problemów z nazwiskami, takie tabliczki, gdzie były daty życia i nazwiska, informacja, że dana osoba była obywatelem Polski, czy obywatelką Polski.
Kondoa, czyli to miejsce, które nam dało najbardziej w kość. Myśmy tam nie tylko sobie siedzieli i ciężko pracowali, ale musieliśmy też walczyć z różnymi przeciwnościami losu. No więc wyobraźmy sobie w Polsce, jakie mamy czasami kłopoty, jak mamy z firmą budowlaną cokolwiek wyremontować. No i zróbmy to do kwadratu, no to nam wtedy wyjdzie firma w Tanzanii. Dla nich kolor szary to jest kolor szary i nie ma odcieni tej szarości. To przychodził pan Mczaro, Kletus Mczaro, który nam dawał tester, pokazując kolory i myśmy wybieramy ten kolor. I przez 3 dni myśleliśmy, że wybieramy ten kolor. Za każdym razem był to inny kolor, mówiąc mu, że to jest inny kolor. On mówił, że nie, to jest właśnie ten kolor Light Grey Colorado. W końcu okazało się, że Light Grey Colorado nie był robiony w jakimś sklepie, w którym myśleliśmy, że jest robiony, tylko był robiony za kaplicą, która była koło cmentarza przez niego samego. No więc zawsze wychodził po prostu inny kolor, co nas też mocno denerwowało. Natomiast najważniejsze z tego wszystkiego, jak tam jechaliśmy, to był ten problem, czy pod tymi nabudowami, które zostały stworzone kilka lat temu, czy tam są polskie oryginalne płyty, czy to zostało zrobione na płytach, czy po prostu zostały te płyty zniszczone, wyrzucone.
Co chwilę list, czy jakaś wiadomość, zginął, szczególnie pod Monte Cassino, najwięcej tam przecież Polaków. No i w ogóle jeszcze we Włoszech, w Anconie.
Były listy z frontu. Pamiętam, że starsze dziewczyny robiły chłopcom, tym naszym junakom do Palestyny, czy na inne jakieś fronty, to robiły jakieś tam skarpetki, to chusteczki obrzucały, jakieś takie upominki w listach, posyłały to zdjęcia. Ojciec regularnie pisywał do nas. Z tego, co pamiętam, tam to ojciec cały czas był w Szkocji, w Glasgow.
Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że zachowały się pod wtórnymi nabudowami, które tam znaleźliśmy, oryginalne zarówno płyty, jak i krzyże. W stanie mocno zniszczonym, jednak dającym się zrekonstruować. I to było nasze główne zadanie. Musieliśmy zarówno podnieść niektóre nagrobki, które pod wpływem czasu opadły, zagłębiły się w gruncie i należało te ciężkie płyty podnieść tak, aby nie zostały one zniszczone. Musieliśmy krzyże, które w wielu przypadkach zostały albo odcięte, albo wyrwane podczas poprzednich prac na cmentarzu, musieliśmy je na nowo osadzić na zbrojeniach w danym nagrobku oraz zbudować wokół nich takie wzmacniające cokoły. Musieliśmy przede wszystkim również oczyścić każdy nagrobek i od nowa wykonać całe liternictwo, które na nim wyglądało. Czasami wręcz przy pomocy tych liter, wzorów liter 3D, wydrukowanych na drukarkach 3D, odgnieść jak gdyby nową płytę, ponieważ stan zachowania poprzedniej był bardzo mocno już zły. Wykonywaliśmy wszystkie te prace we współpracy z miejscową firmą budowlaną, co wymaga bardzo dużej elastyczności w kontaktach takich międzyludzkich i dostosowania się do pewnej różnicy mentalności pomiędzy mentalnością Europejczyka a Tanzańczyka. Wiele rzeczy dla nich, wiele drobiazgów, oni uznawali, że to jest czepialstwo się z naszej strony. To, że próbowaliśmy za wszelką cenę pewne elementy w taki sposób skonserwować, odnowić, żeby wyglądały identycznie tak, jak było to podczas II wojny światowej, oni nieraz uważali, że to są drobiazgi, które niepotrzebnie na to zwracamy uwagę. To wymagało ciągłego zaangażowania takiego mentalnego, ciągłej współpracy z nimi, ciągłego wskazywania na pewne elementy, które chcielibyśmy, żeby wyglądały jeszcze lepiej.
Codziennie było jakieś odkrycie, bo pierwsze to było zniszczenie pierwszej takiej nabudowy, zlikwidowanie jej i zobaczenie, że na dole jest pierwsza płyta. Więc była duża nadzieja, że każda kolejna też tam jest, czyli te nabudowy zostały zrobione na tych płytach nagrobnych, tak. I to było bardzo ważne. Płyty nagrobne były też niesamowicie dobrze zrobione, dlatego że one miały 30 cm niektóre grubości, więc olbrzymim problemem logistycznym było też czasami, musieliśmy prostować te płyty, bo one były zapadnięte, więc żeby ją wyprostować, taką płytę, która ważyła pewnie 100 tonę, dla dorosłych to był duży problem. Natomiast to odkrycie było takie niezwykłe. Natomiast okazało się, że jak sprawdzaliśmy, bo mieliśmy wcześniej zrobioną dokumentację, jest też książka wydana przez nas i w ramach tej książki to było bardzo ważne, że ta dokumentacja, którą posiadaliśmy, konfrontowaliśmy ją z tym, co jest na miejscu. I okazało się, te wszystkie nagrobki, w zasadzie nie było nagrobka, który nie byłby pomylony. Robiła to miejscowa ludność, no więc oni mylili te rzeczy. Pan Wielgosz chyba, to był pan Willow. Pomylone były miejsca, bo okazało się, że pani Mielianiec, która była w grobie, no to miała napis na panu Grycaniuku, który był na miejscu pani Mielianiec. Więc bardzo ważne jest, żeby remontować te cmentarze, ale w taki sposób, jak to się odbywało teraz, bo robiliśmy to w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z konserwatorem, z też wsparciem architekta, co prawda tutaj na miejscu, ale również mieliśmy ten kontakt bezpośredni. To trzeba robić w ten sposób. Tam jest kilkanaście polskich cmentarzy. Niektóre są niewielkie, bo akurat Tęgeru ma 150 osób i to jest duży projekt. Tam chyba 3 lata chyba po miesiącu trzeba by siedzieć, żeby to odnowić. Ale te mniejsze, trzeba o nie zadbać, bo to jest kawałek dziedzictwa polskiego, kawałek polskiej historii, taki fragment polskiej historii, który jest fragmentem niezwykłym.
Bardzo niezwykłą pomoc okazał polski konsul, pan Wojciech Łysak i stojąca na czele polskiej placówki pani Katarzyna Sobiecka, bo tutaj bez ich wsparcia myślę, że wiele rzeczy by się nie udało, na pewno nie weszlibyśmy do archiwum. Też wielkie wsparcie i pomoc ze strony Zakonu Ojców Franciszkanów, taka właśnie związana z logistyką, z transportem, z kontaktami. Też często mieszkaliśmy na terenie klasztorów właśnie Ojców Franciszkanów, między innymi w Dar es Salaam, w klasztorze pod wezwaniem świętego Maksymiliana.
Same te miejsca, one bardzo często mają swój taki specjalny genius locji. Czy to jest cmentarz w Tęgeru, szczególnie niezwykle położony pod górą Meru, gdzie ta świadomość największego polskiego osiedla, jaką było Tęgeru, była bardzo silna, ale również w Kondoa pod malowniczym baobabem zaraz nad brzegiem rzeki Bubu, w czasie kiedy byliśmy wyschniętej, jednak która w porze deszczowej zamienia się w rzekę rwącą, co mieliśmy okazję zaobserwować, ponieważ kiedy przyjechaliśmy, zaczęła się tak zwana mała pora deszczowa i tam już dość mocno padało.
Jechaliśmy, nie wiedzieliśmy, na co trafimy i było kilka wariantów, łącznie z tym, że będziemy te nagrobki budować od nowa, co byłoby znacznie prostsze niż poddawanie konserwacji i renowacja. Okazało się, że udało się znaleźć to, co było tam kiedyś i przywrócić to. Dodatkowo zachowaliśmy też to liternictwo, które tam było, bo każdy nagrobek był w inny sposób pisany. I to była też taka mozolna praca z uzupełnieniami tego, bo niektóre były zniszczone napisy. Pani konserwator, która jest po ASP, potrafiła dzięki cementowi i różnym masom odnowić te napisy, ubytki, pouzupełniać. Odeszliśmy na chwileczkę na obiad, wracamy, napisów nie ma, bo robotnicy polali wodą i zamietli po prostu od nowa nagrobek, za czym to wszystko wyschło.
Możemy się domyśleć, jak wyglądało miejsce, gdzie mieliśmy kilkadziesiąt, kilkaset dzieci, które szalały, których nie dało się upilnować. One miały tam swoje organizacje harcerskie, swoje kółka teatralne, przeróżne aktywności i pomimo, że na pewno starsze osoby, które również w obozach były, próbowały uporządkować cały ten chaos i harmider, które te dzieci wywoływały, jestem przekonany, że to miejsce żyło Polską, żyło polskimi głosami i one tak trochę unoszą się do dzisiaj w powietrzu. Może potęgowało to wrażenie jeszcze to, że my byliśmy bardzo blisko i stołowaliśmy się w sierocińcu, miejscowym sierocińcu, gdzie dzieci, jakkolwiek sierociniec, to bardzo smutne miejsce. Jednak ta energia, która jest w dzieciach, jest niesamowita i ona emanuje. Było dookoła cmentarza są szkoły i tam jest tej energii dziecięcej masa i bardzo łatwo było nam w głowie, jak gdyby te dziecięce głosy współczesne, które wybrzmiewały w Suahili, było zamieniać czasami na takie głosy dzieci polskich, których na pewno była tam masa, które w rzece Bubu się kąpały i które napełniały to miejsce taką żywą polską energią, której nie brakowało tam na pewno wówczas.
był taki problem. Wojna się skończyła i co dalej?
Nas to tak agitowali, bez przerwy przyjeżdżali z naszego rządu komunistycznego, tak, z Polski i bez przerwy nas kaperowali, żeby wracać do Polski.
Kresy zostały w strefie radzieckiej. To byli przede wszystkim ludzie wywiezieni z Kresów Wschodnich. Nie mieli dokąd wracać. Nauczeni wojną i przeżyciami na tej wywózce, na pewno nikt nie kwapił się, żeby wrócić na swoje ziemie. Wiedzieli, że to wszystko poszło pod kołchozy, sowchozy i tak dalej. To absolutnie nie wchodziło w rachubę. Do Polski też nie wszyscy mieli gdzie wracać. Granice się zmieniły i dokąd.
Drogi później po zamknięciu obozów były różne. Bardzo duża część kobiet, dzieci, osób niezdolnych do służby wojskowej wyjeżdżało do Wielkiej Brytanii. Jak wspomniałam, w ramach takiej akcji Polish Jump, w ramach łączenia rodzin, każdy, kto miał kogoś w wojsku wcześniej, kto służył, mógł właśnie wyjechać do ojca, brata, wujka, ale spora część też nie miała do kogo dołączyć. Bardzo dużo osób nie chciało wracać do komunistycznej Polski, dlatego decydowali się na przykład, żeby wyjechać do Kanady na tak zwane kontrakty pracownicze.
Te tablice, które wstawialiśmy w Kondoa, jak i w Morogoro, to są informacje, które po pierwsze są jakby poświęcone samemu miejscu. To jest ze zdjęciami, z fotografiami z tego osiedla, jak ono wyglądało właśnie 80 lat temu. Druga tablica, która jest poświęcona ogólnie historii Polaków i polskich osiedli, bo ich 22, to jest w języku polskim, ale też jest te tablice z drugiej strony, są w języku angielskim, w języku suahili. Ten cmentarz w Tęgeru jest najważniejszy i najciekawszy, jest taką wizytówką dziedzictwa polskiego właśnie w Afryce, dlatego, że jest to cmentarz, który jest, można powiedzieć, na linii przygód turystycznych, czyli ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby wejść na Kilimandżaro, to znajdują się tuż obok Tengeru. Ludzie, którzy przyjeżdżają, żeby odwiedzić Ngorongoro, czy Serengeti, czy inne parki, które są wokoło, to też są tam. To jest blisko lotniska Kilimandżaro, więc po drodze wszyscy gdzieś tam starają się wejść i odwiedzić to miejsce, poznać tą historię. Myśmy tam oglądali wpisy i to kilkaset wpisów rocznie.
Ja przeżyłem 77 lat, ale ten okres afrykański uważam najpiękniejszy w moim życiu. I to było takie moje marzenie tam wrócić. No ale niestety nie udało mi się tego zrealizować, już teraz na pewno mi się nie uda. Tym bardziej osiedle zostały zrównane z ziemią, w ogóle te przyjechały potem buldożery, całe osiedle, tam było tych domków sporo, bo to 3000 ludzi mieszkało.
Jak ja byłam po tych 50 latach, to ta misja, która była misją włoską, jest zamieniona na właśnie taki dom opieki nad młodzieżą. Na miejscu, gdzie stały baraki na przykład, to dzisiaj takie pole kukurydzy jest. Ja płakałam, jak zobaczyłam to wszystko.
Przywieźliśmy kilkaset stron dokumentów, co jest bardzo, bardzo ważne, mimo tego, że wybrane, ale wiemy, co tam jest. I to jest najważniejsze. Jest też droga, którą gdzieś sobie wyznaczyliśmy, razem też z ambasadą, żeby dalej do tych materiałów po prostu trafić i przygotować taki projekt, który byłby związany właśnie nie z odbudową i renowacją polskich cmentarzy, ale bezpośrednio związane z archiwami polskimi w tych państwach, w których kiedyś były polskie osiedla w latach 1942-52.